Zapach pieniędzy. Jest cisza i krwawe niebo. Zimowy wieczór 2005 roku, godzina 21:30. Krzysztof K. akurat jest w łazience, gdy w przedpokoju odzywa się dzwonek telefonu. Gdy wyszedłem, zeznał potem w prokuraturze, zobaczyłem na komórce dwa nieodebrane połączenia od pana Zdzisława. Próbowałem oddzwonić, ale już nie odbierał. Trochę mnie to zaskoczyło. K. mieszka w Wołominie. Od ponad 10 lat jest złotą rączką dla znanego malarza Zdzisława Beksińskiego. Czasem pomaga w zakupach. Żona K. co tydzień sprząta u artysty. Klient dobrze im płaci. Krzysztof K. dokładnie zna rytm dnia Beksińskiego. Musiało się zdarzyć coś nadzwyczajnego, że o tej porze malarz sięgnął po telefon. Zaniepokojony dzwoni do szwagra malarza. Umawiają się, że mimo późnej pory ciemności i mrozu na dworze spotkają się pod blokiem, gdzie mieszka Beksiński. K. musi przedtem wywołać przez komórkę 19-letniego syna Roberta, któremu pożyczył nowy samochód na krótką przejażdżkę. To dobre dziecko. Posłusznie odstawia wóz i obiecuje, że przed północą pójdzie na stację kolejową po matkę, która wraca z pracy pod miejskim pociągiem. W tym czasie Krzysztof K. naciska dzwonek w zamkniętych na klucz drzwiach malarza. Cisza. Wystukuje numer jego telefonu. Razem ze szwagrem artysty słyszą melodyjkę komórki. Dźwięki dobiegają z wnętrza mieszkania. Ale żadnego odzewu. Jest godzina 23:15. K. postanawia wykuć w ścianie otwór i wczołgać się do mieszkania. Walenie młotkiem w ścianę budzi lokatorów bloku. Obaj mężczyźni dostają się do przedpokoju. Na czystej, jeszcze wilgotnej od zmywania podłodze widzą odciski męskiego obuwia. Poza tym wszystko jest po staremu. Żadnych śladów walki, włamania. Wiszą obrazy, również te dwa ulubione przez gości artysty. Na jednym, mrocznym, z wysokiego wzgórza, błotna apokalipsa wypłukuje cmentarz. Szkielety, trupie czaszki, pęknięte grobowce płyną prosto na widza. Wydaje się, że słychać huk toczących się kamieni. A obok stoi inny obraz, jakby dzień po eksplozji. Jest cisza i wielkie krwawe niebo, na którym kołysze się balon z napisem Never More. W dole, na topniejącym śniegu, pod którym oddycha step, stoją dwa chude, żarłoczne wilki. Nie ruszono drogich komputerów, książek, na półce bieleje koperta, jak od 3 lat. Jest tam testament Beksińskiego. Złota rączka zna jego treść. Będąc w pełni władz umysłowych na wypadek śmierci, czynię jedynym swym spadkobiercą Muzeum Historyczne w Sanoku. Jedyne, co nie leży na swoim miejscu, bo na zlewo zmywaku, to komórka. Właściciela mieszkania nie ma. Sprawdźcie jeszcze balkon, radzi ktoś z korytarza. Idą tam. O Boże, słychać drżący głos Krzysztofa K. On nie żyje, trzeba zawiadomić policję. Ciało malarza jest prawie nagie. Kilka godzin później biegły od medycyny sądowej policzy rany od noża. 17. Śledczy rozglądają się po mieszkaniu ofiary. Marszant Dmochowski zauważył, goszcząc kiedyś u Beksińskiego, że tak tu chyba mieszka technik budowlany, a nie artysta. Bo jego klient był perfekcjonistą w pracach ręcznych. Potrafił godzinami budować skomplikowaną sztalugę, a potem niszczył ją i zaczynał wszystko od początku tylko dlatego, że w jednym miejscu powstała 1,5-milimetrowa szparka. W końcu z wykształcenia jestem inżynierem, tłumaczył. Podobało mu się, gdy pewien reżyser telewizyjny porównał wnętrze tego mieszkania do architektury łodzi podwodnej. Nie ma w nim rzeczy zbędnych. Jest za to sporo dziwnych urządzeń, bo Beksiński uwielbiał eksperymenty techniczne. Kiedyś obliczył, że aby nawilżyć zimą nagrzane powietrze w mieszkaniu, gdy wilgotność spadała do 11%, dostawał swędzącej wysypki, musi wpompowywać w ten lokal codziennie 14 litrów rozpylonej wody ze specjalnym zmiękczającym proszkiem. I zrobił taki eksperyment. Niestety minerały wytrącające się z wody z kranów wywoływały u artysty zapalenie spojówek. Ostatecznie zrezygnował z tej metody i założył specjalną klimatyzację. Swoje fascynacje techniką określał tak. Czuję w sobie potrzeby małego chłopca. Chciałbym mieć w mieszkaniu migające wszędzie diody, syntetyczne głosy, skomputeryzowanie gadające roboty i automaty do granic możliwości. A w kranach kole dostarczaną rurami wprost z wytwórni, podobnie hamburgery. Dobry Boże, jak byłoby fajnie! Policja przeprowadza wywiad środowiskowy, zbiera wszelkie informacje o ofierze. Obraz, jaki się z tego wyłania, nie tylko nie przystaje do upiornej tematyki obrazów, ale w ogóle do stereotypu artysty. Zdzisław Beksiński Prowadzi bardzo regularny, wręcz monotonny tryb życia. Wstaje zawsze o godzinie 7, włącza na cały regulator radia we wszystkich pokojach. Po śniadaniu mierzy sobie ciśnienie, zapisuje pomiar w notatniku, potem siada do komputera, odpowiada na nocne e-maile. Następnie schodzi po gazety do kiosku. Kupuje Newsweek, Wprost, Forum, Politykę i Przekrój. Dzienników nie uznaje, nie ogląda też telewizji. Ostatni raz napisał w e-mailu do Liliany Śnieg-Czaplewskiej, dziennikarki Wiwy, który znaleziono w komputerze artysty po jego śmierci, oglądałem wiadomości Euronews i CNN oraz czytałem Gazetę Wyborczą, jeszcze za życia mej żony i robiłem to tylko dla towarzystwa. Nie koloryzował. Naprawdę był głuchy na wszelki szum informacyjny. Gdy w korespondencji z dziennikarką, wymienili ponad 600 e-maili, pojawiło się nazwisko Hausnera, wówczas wicepremiera, zapytał, czy chodzi jej o nieżyjącego austriackiego malarza o tym nazwisku, reprezentanta neomanieryzmu. Ale wracając do jego rytmu dnia. Po powrocie z kiosku Beksiński zabierał się do malowania. Ku utrapieniu sąsiadów nie mógł tworzyć bez głośnej, ostrej muzyki. Cichło dopiero w porze obiadowej. Posiłki artysty nie były wyszukane. Zazwyczaj składały się z ugotowanej torebki ryżu, wołowiny z puszki i sosu Uncle Ben's. Do tego garść pieprzu i sporo gałki muszkatołowej. Wołowinę kupował hurtowo z rocznym terminem ważności. Nie cierpiał robienia zakupów i cały zapas trzymał w trzech ogromnych lodówkach. Czasem zamawiał danie na wynos z Pizza Hut. Zawsze to samo, bo nie znosił nowinek kulinarnych. Nie rozumiał, jak można jeść kraby, ostrygi, a nawet ryby. Zwykle, gdy na jakimś filmie widzę to na straganie lub na stole, zamykam oczy i czekam, słuchając dźwięku, czy przestaną pokazywać. Do tego stopnia budzi moją odrazę. Napisał w jednym z e-maili. Wzdragam się na samą nazwę kuchni francuskiej. To jedna z przyczyn, że nie lubię turystyki. Wśród jego znajomych krążyła anegdota, jak zamawiał stek w pewnej wykwintnej restauracji. Poprosił kelnerkę, by kucharz smażył mięso tak długo, aż zobaczy na patelni zczerniałą, twardą podeszwę i będzie się wstydził podać coś takiego na stół. Najprawdopodobniej dopiero wtedy on da radę zjeść to ze smakiem. W przeciwnym wypadku zostawi na talerzu. Wiem, że mam gust prymitywny. Zwierzał się dziennikarce z Wiwy, ale nie pretenduję do znawstwa w tym zakresie. Przykrą i upokarzającą czynność jedzenia lubię odwalić jak najszybciej i z jak najmniejszym wysiłkiem. O godzinie 23.30 Beksiński brał kąpiel. To też rytuał. Bez polewania się na przemian zimną i gorącą wodą. W salonie powiesił 200-litrowy zbiornik podłączony do instalacji z napisem na wszelki wypadek, gdyby zabrakło w rurach, oraz intensywnego przewietrzania mieszkania nie mógłby położyć się do łóżka. Sen przychodził zawsze dokładnie o północy. Ten rytm dwa razy w tygodniu zakłócała młoda rehabilitantka, której masaże pomagały na bóle kręgosłupa. Bardzo zaprzyjaźniona z artystą. Tak bardzo, że Beksiński, który nie znosił psów, pozwalał jej przychodzić z kundlem. Ale to nie były relacje damsko-męskie. Artysta cenił sobie uzdrowicielskie ręce, a mimo to skarżył się znajomemu, że gdy ta kobieta go dotyka, sztywnieje, poci się. Czuje, jakbym miał niewidoczne kolce, jak u jeża, na długość około 1 metra i gdy ktoś narusza te granice, robi się to uciążliwe. Śledczy przypuszczają, że zabójca musiał być dobrze znany Zdzisławowi Beksińskiemu, skoro wpuścił go do domu. Jeden z przyjaciół artysty przedstawił policji rytuał przyjmowania gości w tym mieszkaniu. Wizytę zawsze zapowiadało się telefonicznie, potem rozmowa przez domofon, następnie Beksiński sprawdzał tożsamość danej osoby w kamerze, pokazywała tylko tego, kto naciska dzwonek, nie miała rejestratora do zapisywania obrazu na taśmie. I dopiero wtedy decydował, czy otworzy ciężkie, antywłamaniowe drzwi. Ludzie, którzy chcieli z artystą nawiązać znajomość, często zwracali się najpierw do jego nielicznych, dobrych znajomych, bo bali się kontaktu z Beksińskim, sądząc, że to dziwak. Niepotrzebnie. On w gruncie rzeczy był dla wszystkich bardzo życzliwy. Twierdził Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. I starał się nikogo nie urazić. Nie było w nim też żadnego artystowskiego pozerstwa. Tylko źle znosił wszelką wścibskość. Gdy pewnego dnia zaczepił go na przystanku autobusowym młody człowiek, chwaląc się, że wie, co mistrz aktualnie maluje, bo obserwuje go przez lornetkę z sąsiedniego budynku, Beksiński następnego dnia obudował swój balkon do sufitu. Policjanci podejrzewają, że morderca był już kiedyś w mieszkaniu swojej ofiary. Prawdopodobnie ścierał ślady krwi z podłogi mopem, który jeszcze mokry, bezbłędnie odłożył potem na swoje miejsce. Czy motywem mógł być rabunek? Po bliższych oględzinach mieszkania stwierdzono, że zginęły dwa aparaty fotograficzne warte około 4000 zł. ale sejf, w którym leżało 100 000 złotych, pozostał nienaruszony. Zatem to chyba nie złodziej był mordercą. Rozważa się też powód homoseksualny. W chwili, gdy ktoś zamierzył się na Beksińskiego nożem, artysta miał na sobie tylko krótkie spodenki. Może napastnikiem był zazdrosny kochanek. Po rozmowach ze znajomymi Beksińskiego trzeba ten trop odrzucić. Malarz zwykł malować w temperaturze 28 stopni. Żeby obrazy lepiej schły, zamontował dodatkowe ogrzewanie z nawilżaczem. To dlatego do znajomych wychodził ubrany jak na plażę. Zdarzało się, że mężczyźni, szczególnie z nim zaprzyjaźnieni, jak na przykład szwagier, po przekroczeniu progu tej sauny zrzucali spodnie, pozostając tylko w bieliźnie. Jeśli nie homoseksualista, to może zazdrosna albo odrzucona kobieta. Beksińskiego, odkąd został wdowcem, nękały panie chcące się nim zaopiekować do końca życia. Gdy się od nich opędzał, wyznawały miłość przez telefon, nagrywały się na automatyczną sekretarkę. Przekonywały go, że źle się odżywia, za dużo używa cukru, słowem potrzebuje kobiety, która by się nim zajęła. Były w różnym wieku, również bardzo młode. 76-letni Beksiński nie miał złudzeń, że to, co najbardziej pociągało admiratorki jego skromnej osoby, to konto bankowe. Napisał kiedyś w e-mailu do Liliany Śnieg-Czaplewskiej: znajoma panienka, od roku pracownik naukowy, dzwoniła wczoraj, że chciałaby dostać ode mnie obraz, bo mam już 75 lat i mogę nagle umrzeć. Jeden już ma, dostała go jako nagrodę pocieszenia przed 2 laty, gdy nie przyjąłem jej oświadczyn. A ostatnio pewna młoda, nawet atrakcyjna dziennikarka z telewizji regionalnej zapowiedziała, że po wizycie w mojej pracowni chce wydziergać na własnej dupie mój obraz. Ja panie auważu dziękuję aluzju, ale nie mam ochoty na współpracę, odpowiedziałem. Mógł też stać się ofiarą swojej twórczości. Malował sceny z obsesyjnymi motywami. Czaszki, szkielety, ukrzyżowania, rozkład ciał. Latami obcował z pokazywaną na sztalugach śmiercią. Na jego obrazach szkielety spółkują, pełzają, zalegają na pobojowiskach. Ludzkie twarze są zdeformowane bólem, często mają rysy autora. Widać wiele symboli samotności, jak choćby wieże z wizerunkami twarzy rozpływające się w dziwnym, onirycznym krajobrazie. Taka sztuka działa na chorych ludzi, schizofreników, nadwrażliwców, zauważył malarz Edward Dwurnik. Może się z kimś takim zaprzyjaźnił, otworzył przed nim drzwi. Przeanalizowano w szczegółach artystyczną drogę malarza. Zaczynał od fotografiki. Pierwsze prace pokazał w warszawskiej galerii Krzywe Koło w czerwcu 1958 roku. Już wtedy uważał, że aparat fotograficzny nie służy tylko do rejestrowania pięknych plenerów. Razem z 2 innymi fotografikami, Lewczyńskim i Szlapsem, grali z widzem w skojarzenia, posługując się często obrazami codzienności. Rozbebeszonego zegarka, szkolnego zeszytu, czyjegoś zdjęcia portretowego. Jeśli zabłąkały się w tym fotografie realistyczne, to widoki ruin budowli czy pejzaż ogołoconych z liści drzew, wśród których błąka się widmowa ludzka postać. Twórcza grupa rozpadła się, gdy Beksiński wyprowadził się z rodzinnego Sanoka do Warszawy. Wówczas jego wyobraźnią zawładnęło malarstwo abstrakcyjne. Zapytywanie mnie, wyznaje w jednym z wywiadów, co znaczą sytuacje anegdotyczne na niektórych moich pracach, mija się z celem. Sam po prostu tego nie wiem. Co więcej, zupełnie mnie to nie interesuje. Moim celem nie jest ani straszyć, ani niczego przepowiadać. Malarstwo służy do oglądania, tak jak książki są do czytania, a muzyka do słuchania, i tak należy je traktować. Szybko zyskuje rozgłos w świecie. Jako jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. Nie zamierzał objaśniać tematyki swych obrazów, wręcz irytowały go takie pytania, ale nie uciekał od ujawnienia swych poglądów na temat ludzkiej egzystencji. Zdaje sobie sprawę z nicości wszelkich naszych poczynań i myśli w stosunku do ogromu wszechświata. To wszystko jest bez znaczenia, bo już teraz jest tak, jakby mnie w ogóle nie było. Brzmiało to nihilistycznie, ale z drugiej strony miał dystans do swej twórczości. W korespondencji e-mailowej z zaprzyjaźnioną dziennikarką, ostatni list napisany w dniu śmierci, pisze: dla mnie ten typ pozy na obrazach, zainspirowany ruchem Nike z Samotraki, jest czymś, co nazywam wieszakiem. Wielokrotnie używałem i używam tego samego wieszaka, tylko każdorazowo wieszam na nim nieco inną formę. Krzyż, katedra, morze, obłoki to tylko kilka innych wieszaków. A innego wieczoru: ja nie daję w ogóle tytułów. Co to jest za zwierzę, ta forma, trudno w paru zdaniach wyjaśnić. Wisi u mnie obraz, który był w założeniu krzyżem, ale w trakcie walki o formę poziome ramię okazało się zbyt przytłaczające dla delikatnej roślinności u dołu. Po prostu zamykało sztywno przestrzeń u góry, więc je w końcu zamalowałem. Po ukończeniu obrazu i powieszeniu zacząłem zbierać pochwały w stylu uczonych bredni o kompozycji falicznej. Miał uczniów. Najwyraźniej to widać u Tomasza Bagińskiego w jego oscarowej katedrze. Ale walczył z zaszufladkowaniem do malarzy posępnych, zafascynowanych rozkładem materii, śmiercią, barokowym przesłaniem vanitas vanitatum, marność nad marnościami. W e-mailu do redaktor Śnieg-Czaplewskiej opowiedział anegdotę o tym, jak papież, wzruszony sonetami Petrarki, postanowił zwolnić jego wybrankę ze ślubów zakonnych, aby miłość się dopełniła. Wtedy poeta napisał do papieża, żeby się wstrzymał z decyzją, bo on ma pomysły na jeszcze kilka innych sonetów. Jednym słowem, skomentował to Beksiński, utwór jest dla twórcy czymś milion razy ważniejszym niż jakaś tam idea, której rzekomo służy. W ostatnich latach fascynowały go cyfrowe fotomontaże, grafika komputerowa. Inna technika, ale motywy przeniesione z dawnych płócien. Senne koszmary architektoniczne, płonące katedry, zdeformowane dzikie zwierzęta, bestie. Z jego korespondencji komputerowej. Jestem facetem, który maluje dla siebie. Z czego bierze się to, że ludzie w moich obrazach widzą czaszki i kości? Może stąd, że maluję głowy bez włosów, ale robię to dlatego, że występują tu pewne problemy techniczne. Włosy maluje się bardzo łatwo, ale przy zastosowaniu innej formy kładzenia farby. Śledczy rezygnują z dalszych konsultacji z historykami sztuki. Beksiński nie miał zadeklarowanych zawistników, jeśli już szukać wrogów, to raczej wśród tych krytyków, którzy dopatrywali się w dziełach malarza ewidentnego kiczu. Ale nie zabija się z tego powodu. Kolejny trop mimochodem wskazuje Wiesław Banach, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Panowie byli zaprzyjaźnieni od lat. Banach wiedział, jak mocno Zdzisław Beksiński przeżył śmierć żony i samobójstwo syna. Może, sugeruje śledczym, w chwili załamania sam odebrał sobie życie, pozorując zbrodnię. Wcale bym się nie zdziwił, dodaje.